to, co u chrześcijanina stanowi jedno z najważniejszych rzeczy i u każdego człowieka, to powinno być naszą refleksją, to powinno podlegać naszej kontroli i głosząc Ewangelię innym, co pewien czas, albo prawie każdy dzień, powinniśmy Słowem Bożym oświecać siebie, oświecać nasze wnętrze, bo za to jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni i będziemy zdawać rachunek z naszego postępowania i również z naszego chrześcijańskiego sumienia. Skąd mi się nasunął ten temat? W pewnym pisemku bracia chrześcijanie zwrócili się z prośbą, aby podawać swoje wypowiedzi i myśli na temat, dlaczego wierzę. Prosili, że ten temat chcą rozszerzyć w redakcji i żeby czytelnicy dopomagali, pisząc artykuły na ten temat. Naturalnie mnie się zrodziło całe bogactwo myśli, gdybym miał odpowiedzieć w moim życiu przyjaciołom, dlaczego wierzę, czemu ja wierzę, dlaczego jestem wierzącym. To jest ogromnie obszerny temat. I kiedy zbierałem różne punkty w odpowiedzi na to pytanie, to również jeden z punktów zaznaczyłem sobie, że odpowiedziałbym, że człowiek, dlatego również wierzę, że człowiek posiada sumienie. Chociaż niektórzy uczeni, ludzie świeccy, przypuszczali, że człowiek powstał drogą ewolucji, ale bardzo charakterystyczne jest to, że w żadnym niższym stworzeniu nie spotkamy, żeby ono posiadało sumienie. Tylko człowiek z pomiędzy wszystkich stworzeń na świecie stanowi jedyny wyjątek, jest tym prawdziwym wyjątkiem, że posiada sumienie. I tu chyba nie ma już dyskusji na ten temat, żebyśmy musieli to kontrolować i sprawdzać, bo zwierzęta, a nawet ptaki tego nie posiadają. Posiada sumienie, posiada tylko człowiek. Skąd się wzięło sumienie? Jeden z teologów tak ładnie opisał w jednym zdaniu to wydarzenie, że czasem mówimy o człowieku, a wtedy odezwało się w nim sumienie. Dobrze wiemy, co to jest sumienie. Bardzo trudno jest podać jego definicję. I rzeczywiście, gdybym tu na sali zaczął prosić kolejno brata albo siostrę, żeby nam wytłumaczyli, co to jest sumienie, to wielu z nas miałby trudność. Do takiego tematu by się trzeba przygotować. Ten jeden wyraz sumienie, a kryje ogromne bogactwo myśli w sobie. Tak, i nie jest łatwym do wytłumaczenia. To tak jak wszyscy odczuwamy wyraz mądrość, co to jest, również odczuwamy wyraz miłość, a gdyby nam przyszło wytłumaczyć te sprawy, napotykamy na trudności w naszym ludzkim języku. Sytuacja człowieka, który popełnił zły czyn w ukryciu, kiedy taki człowiek przeżywa wewnętrzny niepokój, wówczas powiadamy, że odezwało się w nim sumienie. I tylko człowiek posiada sumienie. Co jest charakterystyczne, na co nie zawsze zwracamy uwagę, że to, co w życiu na co dzień musi być każdy dzień kontrolowane, przed Bogiem mamy odpowiedzialność, jak się będziemy naszym sumieniem posługiwać na co dzień, to chyba zaskoczę braterstwa, kiedy powiem, że wyraz sumienie nie istniał w całym Starym Testamencie. Ani raz nie spotkacie w Starym Testamencie wyrazu sumienie. Czy to nie dziwne? Natomiast Nowy Testament, a szczególnie listy świętego Pawła, ogromnie obfitują w ten wyraz. Nowy Testament ponad 30 razy wyraża się o sumieniu. Święty Piotr raz w swoim liście powołał się na sumienie. A Paweł apostoł bardzo dużo razy się posługiwał tym wyrazem. Skąd go wziął święty Paweł? Na pewno nie ze Starego Testamentu, bo tam go nie było. Wziął go z wyrazu greckiego. I tak jak kończył uczelnię, i dlatego i to, co było wspaniałego, pięknego, to umiał z greckiego języka przenieść do chrześcijaństwa. I również ten wyraz sumienie, jesteśmy wdzięczni świętemu Pawłowi, że on go przeniósł do chrześcijaństwa i my nie tylko nie kwestionujemy, ale ogromnie tym wyrazem się cieszymy, bo on pozwala nam kontrolowania samego siebie. Człowiek został przez Boga stworzony ze sumienia. To jest ciekawe. Wyglądałoby, że jak Bóg stworzył Adama w raju, a miał tchnąć jego oblicze, dech żywota, to że ten dech, albo niektórzy mówią duch, to jest wszystko. Jeszcze nie jest wszystko. Człowiek jest ogromną zagadką i również w tym organizmie nowym, który Pan Bóg stworzył, znajdowało się sumienie. Sumienie. Pewien teolog tak ładnie określił swoimi zdaniami tą sprawę. Ta prawda, że nie spotykamy tu terminu w Piśmie Świętym Starego Testamentu, który by tylko to pojęcie wyrażał, ale sam problem sumienia ukazany został w Biblii w sposób wyraźny w związku z nauką o człowieku i jego powołaniu. To, że wyrazu sumienia nie ma w Starym Testamencie, to nie znaczy, że można go lekceważyć. Zwracam na to uwagę, że są inne wyrazy, które zastępowały w Starym Testamencie wyraz sumienia, kiedy go jeszcze nie znamy. I mówi, w Księdze Rodzaju wyrażona jest myśl, że człowiek ma być żywym obrazem niewidzialnego Boga. W czym konkretnie wyraża się to podobieństwo człowieka do Boga, wyjaśnia autor księgi, gdzie między innymi czytamy. Pan stworzył człowieka z ziemi, dał ludziom władzę nad wszystkim, co jest na niej. Przyodział ich w moc podobną swojej i uczynił ich na swój obraz. Z ksiąg apokryficznych jest wyjątek. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem. O złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Proszę zwrócić uwagę. Sumienie nazywa autor, że jest okiem Bożym. Że tylko człowiek to oko posiada i Bóg zostawił to w organizmie człowieka. Naturalnie. Znowu rzecz filozofii, żebyśmy chcieli tłumaczyć, gdzie jest sumienie. Czy w umyśle naszym? W rozumie? Czy w sercu? Sprawa jest skomplikowana, ale czytajmy, co mówi dalej autor. W tekstach tych jawi się nam człowiek w ścisłej więzi z Bogiem. To Bóg obdarzył człowieka rozumem, sercem zdolnym do myślenia i wolną wolą. Odpowiada więc człowiek za wybór między dobrym i złem, o który go także sam Bóg pouczył. Jest przeto człowiek w pełni wolny, ale i odpowiedzialny. Tym bardziej, że w sercu jego jest oko Boże, które wzmacnia jego władze poznawcze i wolitywne. Potwierdzeniem tego, a zarazem uzupełnieniem, ilustracją jest dramat grzechu opisany w Księdze Rodzaju, a zwłaszcza wyrzuty sumienia i strach, który był ich następstwem. Biblia ukazuje nam także walkę wewnętrzną w człowieku. Czytamy tam, że zadrżało serce Dawida, gdy odciął kawałek płaszcza Saula w grocie na pustyni. Autor daje przykład, że Pan Bóg stwarzając człowieka już w raju nam pokazał, że Adam miał sumienie. Dokąd ten kontakt z Bogiem był bliski, dokąd aniołowie mogli się pokazywać w raju i rozmowy prowadzić z Adamem, bo on był Synem Bożym, oni też byli synami Bożymi. Nie zawsze da się obronić sprawę, że Adam posługiwał się z Bogiem i miał łączność przez sugestie. O nie, kochani bracia i siostry. Adam miał wyraźne prawo Boże. Wyraźnie je rozumiał i powtórzył Ewie, co Bóg do niego powiedział. I nie pomylił się w żadnym słowie. To nie była sugestia. To była rozmowa człowieka z Bogiem. I dokąd Adam miał piękną łączność z Bogiem, to nic dziwnego nie było, że czasem anioł się zjawiał i prowadził rozmowę z Adamem. Aż nastał moment, kiedy Adam zerwał tą społeczność. Kiedy z Ewą dopuścili się grzechu, to jest powiedziane, że skryli się. Chcieli się ukryć przed Bogiem. Biedny jest człowiek. Przed Bogiem się chce ukryć. Wchodzi pomiędzy drzewa i krzewy, zasłania się liściami, że gdyby się czasem anioł zjawił, to żeby go nie znalazł. A sumienie robi mu wyrzuty. Ono drga. Jest nawet powiedziane w Piśmie Świętym, że Adam słyszał głos Pana Boga chodzącego po sadzie, który wołał: Adamie, gdzieżeś? Adamie, gdzie jesteś? Odpowiedzi nie było. Adam i Ewa się bali i obydwoje milczeli. Łączność między Bogiem a człowiekiem została zerwana. I dlatego tam i głos mógł być w raju, a również to potęgowało jeszcze w jego sumieniu. Kiedy właśnie Adam słyszał ten głos, a sumienie robiło mu wyrzuty, coś zrobił. Coś się uczyni. Bracie i siostry, sumieniem człowiek przychodzi na świat. To jest dar od Boga dany człowiekowi, naturalnie, w większym albo mniejszym zakresie. Ale człowiek przychodzi na świat. Pamiętam, jako dzieci, kiedy nasi rodzice poszli na nabożeństwo do Krzanowa na ulicę Oświęcimską do siostry Olszowskiej, a nas zostawili samych się bawić, troje. Wtedy nas było trzech braci małych, którzy się bawili, urządzaliśmy różnego rodzaju zabawy i czasem coś nam się stało. Rozbiliśmy jakieś naczynie porcelanowe albo szklane i wtedy zabawa się kończyła. Cośmy robili? Szliśmy spać. Prędko położyć się spać, bo co będzie, jak rodzice przyjdą? A w łóżku przewracaliśmy się i myślałem, żeby ten dzień się już skończył. Żeby jak najprędzej przyszła noc. Żebym się jutro obudził, a żeby rodzice już nie szukali. Naturalnie, szkłaśmy dokładnie pozmiatali, żeby śladu nie było po wypadku jakimś. Ale nie wystarczyło i dziecko ma wyrzuty sumienia. Do was, którzy jesteście rodzicami, mogę was zapewnić, że niektóre grzechy w dzieciństwie pamiętamy przez resztę naszego życia. Choćbyśmy żyli 80 lat, to co nam się zdarzyło, kiedyśmy byli mali? Któregośmy dnia oszukali kogoś, czy rodziców, albo popełnili jakiś grzech, będzie nas to dręczyło do śmierci. Jesteśmy wdzięczni Bogu, żeśmy znaleźli tą gąbkę, tą piękną krew Chrystusową, gdzie możemy wyznać przed Bogiem nasze grzechy i przed Nim serce otworzyć. Ale już dziecko posiada sumienie. Tego nie da się zaprzeczyć. Wszyscy to potwierdzają. I dorosły człowiek też, a nawet bandyta. Człowiek, który dopuści się zbrodni, a nawet zbrodni dla pieniędzy. Tak jak w pamiętniku zaznaczyłem, że mój nie tylko ojciec został zamordowany, ale mój dziadek, Franciszek Grudzień, który dlatego, że miał katolika przyjaciela i mu się przyznał, że ma dwie wypłaty austriackich koron przy sobie, bo pierwszy raz synowie wypłatę przynieśli, to mówi: patrz, mam w kieszeni, zacznie nam się dobrze powozić. W nędzy żyli. Nie chcę mówić, w jakiej nędzy. A ojciec się ucieszył, że te pierwsze wypłaty zasilą w domu. A nie wiedział, że ten przyjaciel, jakby kolega, przyjdzie nad ranem, kiedy on będzie spał i podświatuje mu się kierą głowę na kawałki. Po to, żeby zabrać pieniądze, zamordować swego przyjaciela. I dlatego ten człowiek pochodził z Szanowa, nazywał się Głowacki. Policja, gdy przyszła na miejsce, a są ludzie wyspecjalizowani w morderstwie, tylko o tym strzelili i powiedzieli, to był znajomy. To był znajomy pana Grudnia. Jeżeli głowę rąbał kilka razy siekierą, bo złodziej, kieszonkowiec, uderzyłby raz i zabrałby pieniądze. A ten rąbał, żeby czasem ten nie powiedział, kto go zabił. I musiał go widzieć przed śmiercią. Dziewczęta, które pasły krowy, zeznały, że słyszały, jak pan Grudzień wołał. A więc jak wołał, to na pewno musiał go znać. I powiedziałby, kto go zabił. Dlatego trzeba było tak ciosy zadać, żeby więcej nigdy przytomności nie odzyskał. I ten człowiek, ten zły człowiek, samolubny dla pieniędzy, który to zrobił, kiedy upłynęły lata, dostał 5 lat więzienia. Amnestia mu pewnie zdjęła część kary, bo po kilku latach już był na wolności. Zostało 5 małych dzieci. Ojciec był najstarszy, Mikołaj miał 17 lat, a najmłodsza, Saloneja, dziewczynka, liczyła 4 lata. 5 sierot zostało w domu i ten, który szedł zamordować, nie myślał o tym. I kiedy właśnie wyszedł z więzienia, tatuś mi opowiadał, że mówi, przechodziłem koło stawu, jak szanowie nazywano, stawy Zewingera, tam, gdzie dzisiaj są baseny kąpielowe zrobione. To mi tam były stawy i przechodziłem, mówi, nad stawem wysoko po grobli, a tam na dole zobaczyłem, że starzec pierze sobie szmaty w stawie. Stanąłem, patrzyłem i poznałem. Przecież to dopiero 3-4 lata minęło od tego wydarzenia i poznałem, że to jest pan Głowacki. Stanąłem i powiedziałem, dzień dobry panu, panie Głowacki. Miał już siwe włosy starzec. Podniósł się do góry, położył szmaty i mówi, a co za godność pana? Wtedy ojciec powiedział, Grudzień jestem. I wtedy szmaty wypadły mu z rąk. Wpadły do wody, a on za nie mówił. Niech ktoś nie myśli, że tam nie było sumienia. Sumienie robi wyrzuty człowiekowi. Ono mówi, czy postępuje właściwie, czy niewłaściwie. I każdy człowiek na świecie przychodzi i ma sumienie. Rozmawiałem kiedyś z moim przełożonym Niemcem, który wrócił z Brazylii i mu opowiadał mi o Indianach. Że mówi, nieraz brałem broń, szedłem na polowanie i zdarzyło się, że napotkałem dzikich Indian, którzy jeszcze broni nie mieli. Czasem mieli strzały z łuku, czasem tylko mieli karabin. Mówi, jednego razu natknąłem się na polanie na dzika, strzeliłem do niego i on się przewrócił. Ale kiedy przyszedłem, a dzik broczył krwią, to mówi, zobaczyłem, że są 2 otwory. A ja przecież tylko raz strzeliłem. To skąd te 2 otwory u dzika? Nie czekałem długo. Proszę pana, za chwilę z lasu wyszli Indianie ze swoimi łukami i z bronią. Wtedy przyszli na dzika, stanęli nade mną i nad nim. Ich było większość. Ja zastanawiałem się, co teraz będą robić. A oni nie umieli porozumieć się ze mną. Na migi pokazywali mi, że dzik jest i twój, i nasz. Bo myśmy też jeden strzał oddali. I wtedy jeden z nich wziął siekierę, miał tą siekierę indiańską, rozciął dzika na 2 części wzdłuż, począwszy od głowy i mówi, twoja jest 1 połowa, a nasza 2. O, proszę brać sumienie. Nawet przy dzieleniu się występuje sumienie i ci dzicy ludzie nieokrzesani wyrazu Ewangelia nie słyszeli w życiu. Przychodzą na świat i mają swoje sumienie. Żydzi, oprócz tego, że przychodzili na świat ze sumieniem, to jeszcze dany im był dekalog przy górze Synaj. Jeszcze otrzymali 10 przykazań, żeby to sumienie bardziej obudzić. Nie zawsze sumienie reaguje. Nie zawsze nam mówi, co jest dobre, co złe. Można się nieraz pomylić. Jeden z pastorów mi powiedział, że kiedy zostałem wezwany do szpitala, do ciężko chorego człowieka, który poprosił o to, że chce, żebym go odwiedził. No to mówi, ja poprosiłem pastora, a raczej moja żona. Skłaniała mnie, żeby pastora poprosić tutaj na ostatnim podróż, kiedy mam odejść. Ale mówi, pastorze, ja powiem prawdę tak, jak czuję. Ja nie wiem, czy mam grzech. Jak ja się mam spowiadać? Jak ja mam mówić o grzechach swoich? Jak prawdę mówiąc, ja nie wiem. Nie okradłem, nikogo nie zabiłem w życiu. Nie byłem egoistą, gdzie mogłem, doczyniłem dobrze. No więc jak ja mogę mieć grzech? I pastor mówi, proszę pana, uśmiechnąłem się przy łóżku i powiedziałem, wiesz, bracie, co? Zrobimy analizę. Czy ty to, co mówisz, jest prawdą? I będziemy analizować 10 przykazań. Ja ci będę mówił od pierwszego, a skończymy na 10. I czy ty mi to potwierdzisz, że nie masz grzechu? Jan jest Pan Bóg twój, nie będziesz miał innego Boga. Od tego zacząłem. A szedłem, analizując każde przykazanie do 10. Jak 10 skończyłem, to mówi pastor, że ja mam grzech. I proszę prosić Boga, żeby mi je przebaczył. A więc może być uśpione sumienie. Może nam się wydawać, że my jesteśmy dobrzy, że my grzechów nie mamy, a nasze sumienie może nie reagować. I dlatego Pan Bóg dał dekalog, 10 przykazań na górze Synaj, aby rozbudzić człowieku zagubionym sumieniem. Tym dekalogiem mieli się żyć i kierować na co dzień, a jeżeli go przestępowali, to przychodziły na nich kary. Tak, dekalog jest tym, który ma pomóc widzieć właściwie Boże przykazanie, co nam wolno, a co nam nie wolno. Pamiętamy, że najgorsi ludzie mieli sumienie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czytając Biblię, że kiedy Pan Jezus doszedł do popularności i wyszedł z misją na widownię, a nie Jan Chrzciciel już nie żył, a dopiero wtedy jego misja się przedłużyła i zaczął gromadzić koło siebie swoich uczni i wielkie rzesze go słuchały, to wtedy powiedziano Herodowi, nowy prorok powstał, Jan Chrzciciel nie żyje, a do tamtego się wszyscy gromadzą. I wiecie, co jest napisane? I znął się Herod, że co? Że Jan Chrzciciel zmartwychwstał. On był Żydem i nie myślcie tak, że kiedy posyłał kata z toporem albo mieczem, tam do celi więziennej na słomę, gdzie w podziemiach zamku na słomie leżał święty Jan Chrzciciel i ten przyszedł z toporem i mieczem, to że on to zrobił z lekkim sercem. Czasem mi go żal, że nie mógł się wycofać. Kiedy dał to przyrzeczenie trochę w nieczeźwym stanie, podpity winem, o cobykolwiek mnie prosiła, to ci dam nawet połowę królestwa, powiedział do tańczącej dziewczyny i do jej matki Herodiady. Nie zdawał sobie sprawy, jaka wyrafinowana będzie prośba matki. Salomej podbiegła do matki i mówi, mamuś, wiesz co mi powiedział? Wszystko mi da, nawet połowę królestwa. A ona mówi, nie dziecko, brylanty, złoto i tak będziesz miał. Ale jest człowiek, który stoi na drodze naszego życia i publicznie się wyraża, że my trwamy w niewłaściwym związku małżeńskim jako Żydzi. I krytykuje króla i krytykuje mnie. I może nadejść taki dzień, kiedy król mnie odepchnie. Kiedy król mnie zwolni i ty nie będziesz miała bogactwa, biżuterii i sławy, ja nie będę miała. Więc nie trzeba go prosić o bogactwo. Proś o głowę Jana Chrzciciela. Z nim trzeba skończyć, a resztę będzie nasza. I ta to uśmiechnięte dziewczę, tak jak przed chwilą pięknie tańczyło w tej sukni, stanęło przed królem, upłoniło się i powiedziała: mam prośbę, jaką? Daj mi głowę Jana Chrzciciela na misie. Nastąpiła konsternacja na sali. Ta wielka uczta weselna, jaka dotychczas była, że popijano. Nastąpiło grobowe milczenie. Wszyscy zebrani zrozumieli, że tu się dzieje krzywda człowiekowi. Więcej, prorokowi. On ma być zabity. Zaczęli mówić do siebie. A Herod zbladł. Chwilę milczał. Tam odbywała się wewnętrzna walka w sumieniu. Czy podtrzymać mój honor, że jestem królem? Jak powiedziałem słowo, że dam, to dać, czy cofnąć słowo? Jak cofnę, to niektórzy na tej sali Herodiada i Salomej powiedzą, że ja nie mam słowa. A jak powiem tak, to go biorę na swoje sumienie. Ja chciałem go aresztować, żeby nie mówił o moim małżeństwie. Chciałem mu zamknąć drogę do publiczności i dałem go do więzienia. Ale przecież nie chciałem go zabić. Dziewczynka stoi, czeka na odpowiedź. Wszyscy na sali za nie mówili, a on staje od stołu i mówi: niech idzie kat i przyniesie głowę. Bracia i siostry, jakim jest biednym człowiek, jak płaci cenę. I nie myślcie, że później był spokojny. On jeszcze chodził na uczty. On jeszcze biesiadował. Ale gdy się dowiedział, że jakiś prorok znów się pojawił na pustyni i ogromne cuda czyni, jak kiedyś Jan, to jest napisane, przyszło mu na myśl, pewnie zmartwychwstał, bo był Żydem. On wierzył, że nadejdzie taka godzina, że wszyscy, którzy są w grobach, wstaną, a pewnie Pan Bóg chciał go i obudził. Wiedział, że dla Boga to jest możliwe. Sumienie do końca życia nie zostawiło go w spokoju. Również mamy powiedziane o Dawidzie. Przepraszam, w Starym Testamencie nie ma wyrazu sumienie. Ale znacie ten tekst, że kiedy Saul, chcąc prześladować Dawida, wszedł do pieczary, a nie wiedział, bo było ciemno w pieczarze. On się skrył, bo tam musiał pójść na moment, na chwilę, jako człowiek. I teraz nie wiedział o tym, że wokoło pieczary i po jednej, i po drugiej stronie są ustawieni żołnierze, 400 mężów Dawida z mieczami gotowymi do walki. Dawid tylko tak palcem pokazał ci. Wy wiecie o tym, że jak się ze słońca wchodzi do jaskini, do ciemnego miejsca, to jest podwójnie ciemno. Saul nie widział, a oni, którzy obserwowali, żołnierze widzieli. Jeden prędko przesunął Dawida i mówi: Panie, mnie go zostaw. Ja tylko raz wezmę pikę, przebiję do ziemi i będzie koniec, nie będziemy przed nim uciekać. Dawid mówi: nie wolno. Patrzą, co on zrobi, a on bierze miecz, tak jak miał ostry, i uciął kraj płaszcza Saula. Ten podniósł płaszcz do góry, nie wiedział, co się dzieje z tyłu, a ten mu odciął kraj płaszcza. Wyszedł z jaskini Saul spokojnie, stanął na jednej górze, daleko od Dawida, a wtedy Dawid wyszedł żołnierzami. Panie mój, a jest jeszcze powiedziane, że gdy mieczem odcinam kraj płaszcza, kto pamięta, co się stało w Dawidzie?
Zadrżało serce.
Zadrżało w nim serce. O, proszę bracie, to było czułe serce. Nie jest napisane sumienie. Powinno być napisane sumienie. Zaczęło wołać na niego. Ponieważ tego wyrazu nie znano w Starym Testamencie, to jest powiedziane, że zatrwożyło się i zadrżało w nim serce. Dlaczego? Bo rękę wyciąga przeciw pomazańcowi pańskiemu. To był pomazany człowiek przez króla, przez Samuela. Tam był na niego święty olej wylany. Tam Samuel włożył ręce na jego głowę i modlił się nad nim. A ja teraz uciąłem mu kawałek płaszcza. Ileż to razy będą go żołnierze zachęcać, aby raz skończyć ze Saulem. On mówi, nie wolno. On jest pomazańcem pańskim. Jeżeli ja mam być królem po nim, bo Bóg tak powiedział, to ja będę cierpliwie na to czekał. Co za piękna postawa Dawida. On postanowił czekać. Nie chciał walczyć z pomazańcem pańskim, ale czekać. Bracie i siostry, jaka dla nas jest nauka? Czy są na ziemi dzisiaj pomazańce pańscy? Może tylko myślimy, że my tu stanowimy pańskich pomazańców na sali zebranych. Są chrześcijanie, którzy uznają, że tylko oni posiadają Ducha Świętego. A ktoś inny nie może posiadać Ducha Świętego. Tak? I dlatego z tamtymi chrześcijanami to można prowadzić walkę. Ostrzegam, że nie wolno. W szóstym tomie, po stronicy 90 mówi autor, że są chrześcijanie, którzy są w nominalnym systemie, ale posiadają Ducha Bożego. I nigdy nimi nie wolno gardzić. A on wiedział, że są tacy. Przychodzili go odwiedzać niektórzy pastorzy. On korzystał z niektórych dzieł teologów. Sięgał ręką po ich artykuły religijne i wiedział, że człowiek nie posiadający Ducha Bożego takiego artykułu by nie napisał. Trzeba umieć to zauważyć w życiu. I mogę was zapewnić, że dwóch ludzi posiadających Ducha Świętego nigdy w tym życiu nie będą prowadzić. Cały czas walczy. Owszem, mamy nawet teksty na poparcie naszego postępowania. Jest, bracie, napisane, mamy bojować o wiarę raz świętym podaną. Jeżeli ktoś jest przekonany, że tylko on posiada tą wiarę, to będzie walczył z wszystkimi naokoło. No nie wolno tego robić. My się możemy mylić. Nasze sumienie może nas oszukać. I tak jak było z Dawidem. Pamiętają, braterstwo, człowiek miał wrażliwe sumienie. A w pewnym momencie oślep. Tak trzeba powiedzieć, żeby mu się piękna kobieta spodobała. I z tego powodu ją zabrał na pałac. Wiedział, że jest mężatką. A jej mąż był oficerem wojska izraelskiego i walczył na polu walki. Tam walczył za króla i za naród żydowski. I tego człowieka posłać na śmierć, dać list temu oficerowi, jak przyjechał na urlop, zanieś Joabowi i oddaj ten list. A wiecie, co w nim było napisane? Ten szlachetny człowiek niósł ten list, a nie wiedział, że, że wiezie wyrok śmierci na siebie. Oddał Joabowi, a się uśmiechnął, a może i się zasmucił. Jak tylko list ten cię dojdzie, masz tego człowieka, Hetejczyka, posłać na pierwszą linię i dopilnować, żeby zginął. A od niego się cofnąć. Chciał się pozbyć, bo byłby skandal. Powiedział mu Betsaba, którą bardzo kochał, że ja się dziecka spodziewam. A skoro mąż był na froncie, to skąd dziecko? Jak się wytłumaczy teraz kobieta? Co powiedzą Żydzi? Co powie cały dwór? Co powie cały naród izraelski? I teraz Dawid się przestraszył, że straci opinię. Co się z nim stanie? I dlatego lepiej tego świadka zgładzić, niech więcej ust nie otworzy i posłał go na śmierć. I co? Żył. Cichutko życie się toczyło na dworze, a znalazł się kaznodzieja. Kaznodzieja, który potrafi wstrząsnąć sumieniem ludzkim. A właśnie. Przyszedł niby spokojnie. Pozdrowił go pięknie, a teraz jest napisane, że zapytał się, a co? Przyszedłeś mnie odwiedzić? Tak, proszę. A dlaczego? Mamy problem. Co się stało? Skandal w mieście. Bogaty człowiek ma całe stada owiec, a powiedziano mi, że pewnego dnia, kiedy goście przybyli do niego, to mu żal było zabić swoją owcę, którą miał w stadzie i miał ich setki, ale poszedł i wyciągnął rękę do biedaka, który miał tylko jedną owieczkę. I ten biedak w tej lepiance, tam na pustyni, gdzie mieszkał, cieszył się tą owieczką, pieścił ją, karmił nią, ona była wszystkim dla niego. I wiesz, kazał go zabić i odprawiono uczniów. Dawid nie wytrzymał. Godzinie śmierci ten mąż musi zginąć, ja tego dopilnuję. I wtedy dopiero usłyszał. Tyś jest. Tym mężem, który zabrał owieczkę, jesteś ty król. A męża Betsabę posłałeś na wojnę, żeby zginął. Zamordowałeś go. Była cisza. Dawid mógł go zabić. Miał prawo jako król posłać kata albo hetmana i powiedzieć: zetnijcie mu głowę, bo na mnie rękę wyciągnie. Nie. Chwilę milczy, a później mówi: no cóż, cały skandal wyszedł na jaw. Wszyscy będą już wiedzieć o tym, a ja, jak potwornie i nisko upadłem, jak ja nisko w życiu upadłem, czemu mi się to zdarzyło? Przeprasza go i mówi: ja idę pościć. I słudzy widzieli, jak ściąga ze siebie szaty królewskie, ubiera na siebie wór, chodzi po pałacu i płacze i do nikogo nic nie mówi. To on napisał te słowa w psalmie. Dokąd nie wyznałem grzechu swojego, schłonęły kości moje. Szukałem przed kim ten grzech wyjawić i wypowiedzieć. Aż dopiero odkryłem moje serce przed Tobą, Panie. Miłowani bracia i siostry, i ten człowiek zapomniał się. On się zapomniał we swoim sumieniu. Czy my jesteśmy tacy czyści przed Bogiem? Nam się nigdy nic nie zdarza? Zawsze będziemy szukać chrześcijan, na których palcem pokazać, którzy są nie w porządku? A my zawsze jesteśmy w porządku? Pamiętajmy, że tak nie wolno. Inną scenę poruszę na temat sumienia. Biednego Józefa. Ojciec pilnował go jak oka w głowie, bo bardzo kochał Rebekę, a wiecie, że Lię mniej kochał. Podstępem została jego żoną i tamta urodziła mu 10 synów, a natomiast ta piękna Rebeka, którą bardzo kochał, 14 lat za nią służył, to urodziła mu tylko 2 dzieci, Józefa i po kilku latach Beniamina, przy którym porodzie zakończyła życie. Nie dowiemy się, jaka była żałoba. Jak on stał przy zwłokach i rozpaczał: Jakub, Boże, czymś mi tą piękną kobietę, którą tak bardzo kochałem, czymś mi ją zabrał. Musiał ją pogrzebać. I tylko tych 2 dzieci zostało po nim. Do tego musieli piękny charakter odziedziczyć po matce. Tak jak Lia była zawsze w życiu zazdrosna, bo wiedziała, że mąż ją nie bardzo kocha. Tak znowu Rebeka była wesoła, uśmiechnięta i szczęśliwa, bo czuła, że ma miłość męża. To się odbiło na dzieciach. Józef jest pięknym, kochanym dzieckiem, a Jakub, co patrzy na niego i przyciska go do siebie, to widzi w nim matkę. Zawsze coś tam jej oczy, jej uśmiech, zawsze coś w Józefie było. To nie pozwoliło kochać jego braciom Józef. To była główna przeszkoda, że go nie chcieli kochać. Czy Józef był święty? Czy Józef nic złego nie popełnił? Jakbyśmy tak bardzo szukali w każdym wersecie, co znaleźć na Józefa, to znajdziemy. Jest napisane, że czasem poskarżył na braci, co złego przy owcach zrobili. Jak poszedł ich odwiedzić i patrzył, jak owce pasą, to czasem mieli brzydkie zabawy i coś złego zrobili, powiedział to ojcu. Proszę braci, czy to jest wielka rzecz? To jest wstyd. Ktoś powiedział: tyle co brudu za paznokci. Takie wady miał Józef. A tamci mieli podłą zazdrość, która jest dziesięciokrotnie gorsza, stokrotnie jak to, co miał Józef. I nienawidzili go. A jeszcze na złość miał taki otwarty charakter, że mówił, co myśli. Ileż to razy bracia nas ostrzegają, bracie Heniu, bądź ostrożny, nie mów, co myślisz. Bo oni czekają na to. Czekają, żeby cię za słowo złapać. Józef takim był nieostrożny. Ja też się już tego do śmierci nie nauczyłem. Usiadł na łóżku. Kiedy go się bracia pytają i mówią, co się komuś śniło, to on też mówi. A wiecie, co mnie się śniło? Mówi, wiązaliśmy snopy na polu i kiedyśmy mędlę ustawiali, to ja swój ustawiłem i było 12 mędli. A te 11 kłaniały się, pochylały się w kierunku mojego mędla. O ty pyszałku, my ciebie znamy. My się mamy tobie kłaniać, tak? A drugi raz mówi, że 12 gwiazd mi się śniło, które się kłaniały mnie, a jeszcze księżyc i słońce. Dość. Żebyśmy tego więcej nie słyszeli, ty pyszałku. I powiedzieli ojcu, ojciec wysłuchał i mówi, no syn, jakbyś już był im o gwiazdach powiedział, to by wystarczyło. Ale że jeszcze słońce i księżyc, to znaczy ja i matka mam jeszcze przyjść i się ukłonić. O biedny Jakubie, będziesz się kłaniał. Będziesz posyłał i prosił o żywność Józefa. Będzie to przez parę lat się odbywało, że on ci będzie życie ratował. Wtedy o tym nie wiedział. I proszę braterstwa, jeszcze więcej ich podraźnił. Dopełnieniem do tego kielicha był no ta piękna szata. Po co też ojciec mu taką kolorową kupił? Ja nie wiem, braterstwo, ale ja jak widzę kogoś ładnie ubranego, ja się ogromnie cieszę. I we Francji, kiedy gościłem na terenie Ameryki, zobaczyłem, jak pięknie i wytwornie są ubrani Amerykanie, mężczyźni i kobiety. Jak dochodzicie do okienka kupić bilet, a tam jest mężczyzna, który ma piękny krawat, broszkę, ma złote spinki i on was obsługuje w białej, czystej koszuli, którą codziennie zmienia, to ja cieszyłem się, że to jest tak pięknie bogaty kraj. A kiedy zobaczyłem, jak siostry przyszły na zebranie, myśmy są w innym kraju wychowani, dopiero zrozumiałem, dlaczego za życia brata Rosla wstawiano mu pytanie, co mamy zrobić, bracia Rasel, jak nam kapelusze zawadzają. A jak mi bracia jeszcze pokazali zdjęcie z polskiej konwencji, na którym zaprosili pastora Rasla, żeby przyjechał, a tam jest 200-300 osób, i wszystkie siostry mają, w tym czasie była moda, słomkowe, duże, z kwiatami, kapelusze z boku. To zrozumiałem, dlaczego im to przeszkadzało. Czemu im przeszkadzało, jak sobie koło siebie siedziały, że się trącały nawzajem kapeluszami. Wtedy go się pytali, bracie Rasel, czy by dało się nakrycie czymś innym zastąpić. On nie poszedł za stół i nie zagrzmiał. Kapelusze pościągajcie, bo mnie się to nie podoba. Ileż to lat mieliśmy uprzedzenie do ubioru. Dlatego jeżeli która siostra potrafi widzieć kobietę ładną, albo potrafi widzieć kobietę pięknie ubraną, a nie odczuwa radości, ale złość, to pamiętajcie, że ten człowiek jest nie w porządku. A wam, młode dziewczynki, gdybym z wami miał oddzielne zebranie, abym zauważył, że któraś z was celuje urodą, że ma naturalne, piękne rumieńce, że ma śliczną figurę, to bym takim powiedział, ty się przygotuj na ciosy w życiu. Ty będziesz szczypana w szkole przez koleżanki. Ty będziesz szczypana w życiu, w pracy. Nie podarują ci tego i będą cię szczypać. Będą mówić, jakaś ty jest od najgorszej strony. Takim jest zawisny człowiek po tylu tysiącach lat. I tak się stało z Józefem. Zamiast się cieszyć, że mają pięknego brata, ojciec mu taką kolorową suknię kupił, to powiedzieli dość. Pewnego razu zobaczyli, że idzie. Patrzcie się, on jest w lesie, na pustyni ojciec go przysłał. A ten biedaczyna w tej pięknej sukni niósł jeszcze na ręce koszyczek albo worek i przyniósł im podarunki od ojca i mówi, macie, częstujcie się, usiedli jedni. Ale Józef zauważył, że zerkają na siebie. Co pewien czas patrzą i myślą, co zrobić. szturchają się łokciami i naradzają po cichu. Odchodzą na bok, a w pewnym momencie rzucają się na niego. Ściągają z niego tą piękną szatę, jak on leży na ziemi i płacze. I on nie wie, co z nim zrobią, ale czuje, że będzie coś najgorszego. Dlatego wrzucili go do studni, spuścili go tam do studni na sznurze, a my się zastanowimy, co dalej z nim zrobić. A suknie co? No mówi, nie ma prostszej rzeczy. Zabić owieczkę albo kozła, zamaczać wekry i posłać ojcu. I tak zrobili. Co za wyrodne sumienie. Jakie zwyrodniałe, twarde sumienia u ludzi. Przyszli do ojca i powiedzieli, mamy tu zawiniątko, ale sobie sam rozpakuj. To chyba stało się nieszczęście. Jakie? Od razu pomyślał, pewnie z Józefem. Tak, ojcze, ale sobie sam zobacz. Bo my nie umiemy ci powiedzieć, czy to jest ta suknia, czy nie. Pokażcie. Wziął w ręce, popatrzył i przestał mówić. To suknia mojego syna Józefa. Moje dziecko zginęło. Zły zwierz go rozszarpał. Teraz nie ma w Biblii napisane. To się tylko domyśleć możemy, co ten biedny człowiek, ojciec, myślał przez blisko 20 lat. Co on myślał każdy dzień, kiedy klękał do modlitwy i wstawiał sobie pytanie. Boże, na śmierć Rebeki byłem bezradny i zgodziłem się. Zostało mi tych dwoje dzieci. Ale czemu mi to zabrałeś? Czemu mi wziąłeś to kochane dziecko? Tak go lubiłem. Taką radością był koło mnie. Czemuś mi go wziął? I widzą synowie każdy dzień jak płacze. Nie rusza ich sumienie. Nie, nie myślcie. To musiały być zdegradowane sumienia. Blisko 20 lat nie było Józefa. 7 lat było głodu. Drugie 7 lat obfitości. A jeszcze przedtem był Potyfara. Chyba blisko około 20 lat trwała rozłąka. I przez 20 lat ani raz ojcu prawdy nie powiedzieć. Straszna degradacja. Patrzeć na ojca jak płacze i raz nie powiedzieć, no bo co? Przyznać się? No powiedziałby, co byście mordercy zrobili? A może po żydowsku by powiedział? Jesteście przeklęci! Wszyscy 10! Jesteście przeklęci! A może by pojedynczo wzywał do siebie? Rubenie, ty byłeś najmądrzejszy z nich i najstarszy. I ty mi nie powiedziałeś? Ty pozwoliłeś, żeby to się stało z Józefem? Może kolejno by każdego przesłuchiwał. Woleli o tym nie mówić. I biedny Ruben, gdzie był szlachetny, a też nic nie mówił. Zmowa milczenia. To trwało tyle lat. Ojciec za nim płakał. Umiłowani bracia i siostry, sumienie. Bardzo ważną kwestią jest w naszym życiu. I my do katalogu, do dekalogu, przepraszam, my do dekalogu jeszcze tamtych 10 przykazań mamy Nowy Testament. Mamy słowa Chrystusa i apostołów. I mamy mieć Ducha Świętego, który ma nas zrobić subtelnym, szlachetnym. Mamy często przez Ducha Świętego kontrolować swoje postępowanie. I umiłowani bracia i siostry, Słowo Boże jest tym, co pomaga nam kierować sumieniem. Przykro mi jest, że na zakończenie tematu użyję jeszcze jednego przykładu. Przykrego przykładu. Że Słowo Boże ma jeszcze kierować naszym sumieniem. Oprócz, gdybyśmy Pisma Świętego nie mieli, moglibyśmy łatwiej błądzić. Nie zawsze sumienie nam mówi, co jest prawda. I sumienie ma być regulowane Słowem Bożym. To sobie zapamiętajmy. Nie można działać wbrew Słowu Bożemu, wbrew Pismu Świętemu. Ale tu jest tragedia. Bracie i siostry, muszę wam ogromną tragedię powiedzieć, jaką przeżywam. Jak ludzie potrafią komentować Słowo Boże. Jak można Słowem Bożym zagłuszyć sumienie. Mam szacunek dla braci świadków. Niektórzy z was, którzy tu jesteście na sali, byliście kiedyś u braci świadków. Ale co powiedzieć o ludziach? Co powiedzieć o tych braciach i siostrach tam, którzy są w tej organizacji, a którzy potrafią przychodzić do szpitala, kiedy ich dziecko się znajdzie i raz mąż, a raz żona w dzień i w nocy siedzą przy łóżku i czekają i kontrolują, żeby czasem lekarz nie dał transfuzji krwi dziecku. Na zmianę. To dziecko nie może dostać transfuzji i oni czekają. Czekają albo na cud, albo na śmierć. I nie liczą się, że może umrzeć. I wiele wypadków nastąpiło, że dziecko zakończyło życie. Kiedy wiarożnie to się stało, że lekarze byli bezradni, bo im małżeństwo nie pozwoliło, a jeszcze w tej organizacji jest taka dyscyplina, taki wspaniały porządek mają, że jak rodzice są zmęczeni, by zasnęli przy łóżku, a członek, świadek byłby tam leżał na łóżku, to wtedy zgromadzenie dyżury ustanawia. Tak, rodzice proszą o pomoc i wtedy już są ochotnicy w zgromadzeniu, co na zmiany. Siadają przy łóżku i pilnują, żeby transfuzji nie dostał. I po paru dniach dziecko w Jaworznie zakończyło życie. Sprawa trafiła do sądu i sędzia, adwokaci stanęli przed problemem, co zrobić. Sędzia był szlachetny. Katolik był, ale szlachetny człowiek. Mówi, proszę państwa, mielibyśmy prawo tą nieświadomość ludzką karać. Mielibyśmy prawo tu zagrzmieć i powiedzieć, czego godni są ci rodzice. Ale oni już ponieśli karę, bo dziecko nie żyje. Czy myślicie, że jak dziecko umrze, to tych ludzi to zmienia? Są tacy sami jak wczoraj. A wiecie, jak tłumaczę? Jakby to dziecko dostało, że nie dostało transfuzji krwi, a umarło, to nie szkodzi, bo ma zapewnione zmartwychwstanie. A pytamy się was, braci świadków, i cała reszta rodzaju ludzkiego, Żydzi, katolicy, poganie, wstaną z grobu, czy nie wstaną? Czy mają zmartwychwstanie zapewnione, czy nie mają? To co wy za łaskę okazujecie, żeście transfuzji nie dali, to ono ma zapewnione zmartwychwstanie. Umiłowani bracia i siostry, fałszywe tłumaczenie Pisma Świętego. I to nie wystarczy przeczytać, że Słowo Boże regulować ma sumienie nasze. To nie wystarczy. Ono może być błędnie komentowane. A to nam wszystkim grozi tak, jak tu stoimy. Paweł do Tymoteusza napisał, który wtedy liczył około 40 lat. A ty, Tymoteuszu, żebyś dobrze rozbierał słowo prawdy. Dobrze. Dokładnie tak, jakby sobie Chrystus życzył. Czy zawsze je tak rozbieramy? Czy zawsze tak postępujemy, żebyśmy byli pewni, że na pewno taka jest wola Boża? I odpowiedzialność jest ogromna nauczyciela. Dlatego bracia świadkowie mają jedną odpowiedź, bo Brooklyn tak tłumaczy. My z Brooklynu otrzymujemy, bo tam jest wierny sługa. Tam jest wierny niewolnik na cały świat. Tam jest biuro braci, co posiadają Ducha Świętego. Oni jeszcze należą do tych 144 tysięcy i oni nam tłumaczą Pismo Święte i oni są za niego odpowiedzialni. No, bracie i siostry, tak można sobie tłumaczyć, ale będzie za to odpowiedzialność kiedyś. Będzie za to odpowiedzialność i zobaczymy, jak Bóg się będzie rozliczał z ludźmi, którzy błędnie tłumaczą Pismo Święte. Jest powiedziane w dziejach apostolskich, że apostołowie, kiedy cztery punkty ustanowili dla pogan, aby przestrzegali, to jest powiedziane, aby nie przyjmowali krwi. Ale co to znaczy przyjmować krwi? Tu siedzi brat Benjamin, lekarz. Mógłby wam powiedzieć, przez ile wieków, przez 19 stuleci nie znano transfuzji krwi. Apostołowie i Żydzi nie znali transfuzji krwi. Przez 19 stuleci nie było transfuzji. To nastąpiło dopiero w wieku 20. Brat Benek mi na kartce napisał, gdy poprosiłem o odpowiedź, że dopiero przy pierwszej wojnie światowej, kiedy krew była bardzo potrzebna ratować pewnie życie żołnierzy, wtedy pomyślano o transfuzji i do dzisiaj ratują tym życie. I bracia świadkowie, nie macie racji mówiąc, że można się bez krwi obejść. Tysiące ludzi bym tu stanęło na placu. Na rynku szanowni by się nie zmieścili, gdybym poprosił, żeby stanęli ci, w którym życie uratowano przez transfuzję. Dlatego tam apostoł Piotr i apostołowie powiedzieli, żebyście nie przyjmowali krwi, ale w innej formie. To nie była transfuzja, kochani. Transfuzji nie znano. A nie jeść krwi albo nie pić krwi, można sobie tego odmówić. I to jeszcze, ponieważ to by, żeby Żydów nie gorszyć. Cała rzecz się o Żydów rozbijała, bo im krwi spożywanie było zabronione. Ale dzisiaj powiedzieć, nie przyjmiemy transfuzji, to jest fanatyzm religijny. I umiłowani bracia i siostry, ja muszę kończyć mój wykład o sumieniu. I chciałem zaapelować najpierw do siebie, żeby moje sumienie było czułe na Słowo Boże, ale również do was apeluję. Rozsądzajmy się każdy dzień Słowem Bożym. Kontrolujmy swoje postępowanie. A jeżeli Bóg nam dał Ducha Świętego, to nie walczmy z braci. Nie walczmy z pomazańcami pańskimi, którzy go również posiadają, ale mogą uchybiać. Mogą mieć pewne uchybienia. I nie myślmy tak, że Słowo Boże tylko mnie Pan Bóg objawił. Ja go idealnie rozumiem i grono braci, z którymi ja obcuję. Są ludzie, którzy za nie oddali życie. Byli na stosie paleni, a Pisma Świętego tak nie rozumieli, jak im, a będą pięknymi członkami Kościoła. I dlatego kończąc, jeszcze raz proszę, abyśmy postanowili sobie w dniu dzisiejszym zwrócić uwagę na nasze sumienie.
Dziękujemy.